Rozdział 13. Zagadnienia etyczne dotyczące wielokulturowości w medycynie. Magdalena Kuczyńska. Pomeranian Medical University in Szczecin. Polska. Początek cytatu. Całe prawdziwe życie jest spotkaniem. Koniec cytatu. Martin Buber. Podrozdział 1. Wprowadzenie. Termin kultura można odnieść zarówno do grup społecznych, jak i do tworzących je jednostek, osób. Na kulturę społeczeństwa składają się język, zbiorowy system wierzeń, przekonań, poglądów, wartości, w tym wartości moralnych, norm, rytuałów, a także wiedza, sztuka, prawo i tym podobne. Człowiek, który jest członkiem grupy społecznej, współtworzy kulturę zbiorową i jednocześnie z niej czerpie. Ponadto wnosi w nią swój jednostkowy zasób kulturowy, taki jak rasa, płeć, wiek, orientacja seksualna, indywidualna hierarchia wartości, światopogląd. Tak rozumiana kultura stwarza przestrzeń do rozwoju dwóch spolaryzowanych struktur społecznych – monokultury i wielokulturowości. W prezentowanej poniżej treści uwaga czytelnika została skierowana na wielokulturowości w kontekście moralnym. Przejście przez prezentowane w rozdziale treści może dokonać się u odbiorcy w sposób dwojaki. Pierwszy. Bezrefleksyjnie, a w efekcie niewiele wnoszące zapoznanie się z materiałem teoretycznym lub zdecydowanie polecane. Drugi. Aktywne przyswajanie materiału w głębokim poczuciu jego praktycznego wymiaru. Proces uczenia się jest tym efektywniejszy. Im większe towarzyszy studentowi przekonanie, że nabywany zasób wiedzy przyda się w praktyce. Gdzie zatem szukać wielokulturowych relacji interpersonalnych w obszarze medycyny? Studenci będący adresatami przedłożonej pozycji książkowej zamieszkują różne części świata. Są wśród nich kraje charakteryzujące się obecnością licznych kultur wynikających ze złożonej struktury społecznej. Tym adresatom być może prościej będzie osadzić treści rozdziału w ich codziennym życiu, przesiąkniętym spotkaniami z wielokulturowością w ujęciu wąskim, czyli odnoszącym się przede wszystkim do narodowości, religii, pochodzenia, orientacji seksualnej. W nieco odmiennej sytuacji, mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, znajdują się czytelnicy przebywający w krajach niebędących szczególnie częstym celem imigracji i co za tym idzie, charakteryzujących się stosunkowo jednolitymi przejawami kultury społecznej. Jednak wielokulturowość zdecydowanie wykracza poza jej wąskie ujęcie. Jak napisano w początkowej części rozdziału, każdy człowiek cechuje się przynależnym tylko sobie zbiorem komponentów kulturowych. Część z nich jest trwała jak płeć, inne ulegają nieustannej przemianie jak wiek. I jest to pierwsza, podstawowa wiedza, którą z lektury bieżącego rozdziału czytelnik przyswoić powinien. Nie szukajmy wielokulturowości wyłącznie w znaczeniu wąskim. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest zetknięciem się z jego odrębną kulturą, w wieloaspektowym jej rozumieniu. Przechodząc do meritum rozdziału, postawić należy dwa niezbędne pytania. Pierwsze. Które wartości i normy moralne przyczyniają się do kształtowania postawy prospołecznej wobec różnorodności kulturowej? Drugie. Dlaczego zaimplementowanie zaproponowanych wartości i norm moralnych może przysłużyć się optymalizacji funkcjonowania w środowisku medycznym w kontekście wielokulturowości przy jednoczesnym poszanowaniu własnej odrębności kulturowej? Podrozdział drugi. Cele rozdziału. W ramach rozdziału studenci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: po pierwsze, charakteryzowania terminologii użytej w tekście w jej ogólnym znaczeniu. Po drugie, osadzania wspomnianej terminologii w kontekście wielokulturowości w medycynie oraz uzasadniania jej istotności w omawianym temacie. Po trzecie, prezentowania propozycji ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mających na celu wspieranie rozwoju otwartej postawy wobec wielokulturowości w medycynie przy jednoczesnym poszanowaniu własnego systemu wartości. Autor rozdziału ma świadomość, że wartości i zasady moralne, na których słusznym wydaje się tworzenie wielokulturowej wspólnoty, stanowią paletę niezwykle obszerną. Prezentowany materiał ani jej nie wyczerpuje, ani nie rości sobie takiego prawa. Co więcej, ujęte w tekście terminy, w znakomitej większości z zakresu filozofii i etyki, oraz ich umieszczenie w wielokulturowym środowisku medycznym, również pozostają w formie otwartej, niedokończonej. Intencją i naukowo-dydaktycznym pragnieniem autora jest bowiem zainicjowanie u odbiorcy własnej refleksji nad moralnym wymiarem spotkań z drugim człowiekiem i jego bogactwem kulturowym, bez względu na przypisaną mu rolę społeczną. Ostatecznie bowiem spotkania te będą się odbywały w przestrzeni indywidualnej – ja-ty. Nawiązanie do filozofii dialogu zostało użyte w sposób świadomy i celowy. Niewątpliwie przesłaniem rozdziału jest również wzbudzenie motywacji u czytelnika do podjęcia w szerszym gronie dyskusji nad pojawiającymi się sytuacjami trudnymi moralnie, powstającymi na styku wielu kultur w obszarze medycyny. Żywimy przekonanie, że przyczynią się do tego choć w minimalnym stopniu znajdujące się w końcowej części rozdziału propozycje ćwiczeń. Trzy komponenty postawy moralnej. Pierwszy. Kognitywny stanowi myśli, przekonania i wiedzę dotyczącą obiektu postawy. Drugi. Afektywny to zbiór emocji odczuwanych wobec obiektu postawy. Trzeci. Behawioralny to zachowania prezentowane wobec obiektu postawy. Podrozdział trzeci. Wyniki uczenia się. Po ukończeniu rozdziału czytelnicy będą potrafili scharakteryzować ujęte w rozdziale terminy godność człowieka oraz tolerancja i wykazać ich zastosowanie w obszarze wielokulturowości w medycynie, wykazać czujność na postawy moralnie niedopuszczalne w kontekście wielokulturowości w medycynie, wykazać wewnętrzną spójność między trzema komponentami postawy kognitywnym, afektywnym i behawioralnym w odniesieniu do relacji wielokulturowych w medycynie. Podrozdział czwarty. Wybrana terminologia. Wprowadzenie w tematykę etyki w wielokulturowości domaga się zdefiniowania niezbędnej w tym celu terminologii w jej znaczeniu ogólnym. Zacznę od podstawowych kwestii. W bieżącym podrozdziale zostaną omówione kolejno pojęcia: godność człowieka oraz tolerancja. Zanim czytelnik wejdzie na ścieżkę terminologii, mającej swe źródło przede wszystkim w filozofii i etyce, należy zaznaczyć ważne ograniczenie, które zastosowano w tekście. Próba zdefiniowania poniższych pojęć musiała zostać wykonana na tyle lapidarnie, by adresat nie zagubił się w gąszczu polemik filozoficznych. W zamian zaś przyswoił pojęcia na tyle sprawnie, by stały się klarowną kanwą dla części praktycznej, którą przede wszystkim stanowić będzie każda relacja w środowisku medycznym. Wymusiło to niejako autorytarny wybór określonych nurtów filozoficznych i wypracowanych w ich strukturach definicji. Indywidualne, światopoglądowe preferencje autora tekstu nie odegrały w tym doborze żadnej roli. Jedyne kryterium stanowiło uznanie trafności prezentowanych definicji dla tematu wiodącego, jakim jest wielokulturowość w medycynie. Godność człowieka, termin godność, łaciński dignitas, został wprowadzony przez Cycerona. W swym pierwotnym znaczeniu referował on do wartości etycznych oraz estetycznych jak uroda, piękno. Bycie człowiekiem godnym oznaczało kogoś pięknego postawą. Z czasem pojęcia godność zaczęto używać na przykład w języku polskim jako synonimu słowa nazwisko. Jeszcze innego znaczenia nabiera ów termin w wypowiedziach typu mam poczucie godności. Odnosimy się wówczas do naszego wewnętrznego szacunku wobec siebie samych. Z perspektywy tematu przewodniego książki skoncentrowano się szczególnie na naszej wewnętrznej właściwości, jaką stanowi godność człowieka, jaka jest jej natura, czy ma ją każdy człowiek, a jeśli tak, co stanowi jej źródło. I kwestia chyba najbardziej interesująca. Co wynika w praktyce z godności twojej, mojej, każdego? Czy zjawisko to nakłada na nas jakieś wzajemne zobowiązania? Każde z tych krótkich pytań doczekało się niezliczonych refleksji prowadzonych w obszarach filozofii, religii, prawa, psychologii czy socjologii. Niektóre z nich plasują się poglądowo na dwóch przeciwległych krańcach. Koncepcje prawne mogą istotnie różnić się co do uznania określonych atrybutów godności ludzkiej. Pewne jest, że pojęcia godność człowieka, godność ludzka, czy idąc nurtem filozofii personalistycznej, godność osoby ludzkiej, są jednocześnie i bardzo ogólne, i niezwykle złożone, a nawet kontrowersyjne. Skoncentruję się więc na najważniejszych z perspektywy tematu treściach. Z uwagi na różnorodność poglądów filozoficzno-etycznych i w trosce o przejrzystość tekstu, prezentowane poniżej ujęcie godności człowieka zostało oparte w znacznej mierze na wspomnianej powyżej szkole personalistycznej. Cechy godności człowieka: wrodzoność, niezbywalność, nienaruszalność, niestopniowalność. Oznacza to, że człowiek rodzi się z przynależną sobie godnością, na którą nie musi niczym zasłużyć, której ani on, ani nikt inny nie może go pozbawić, która nie podlega stopniowalności. Nie można cechować się większą lub mniejszą godnością ludzką. Początek cytatu. Godność ludzka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. Koniec cytatu. Artykułu 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Czy godność ma każdy człowiek? Jakie jest jej źródło? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest krótka. Tak. Bycie człowiekiem jest tożsame z wyposażeniem w godność rozumianą w omawianym tu znaczeniu. W drugiej kwestii istnieje spora różnorodność argumentów. Oto niektóre. Pierwszy. Godność człowieka wypływa z jego atrybutu, jakim jest rozumność i wolna wola. Zwolennikiem tego rozumienia był m.in. Immanuel Kant. Drugi. Człowiek jest stworzony na obraz Boga i to stanowi źródło jego godności. Koncepcja ta, jak nie trudno wnioskować, propagowana jest przez osoby uprawiające filozofię w nurcie religijnym. Trzeci. Gotowość człowieka do refleksji i wyborów moralnych. Czwarty. Zdolność do pracy, a tym samym kształtowania otaczającej rzeczywistości w sposób celowy i świadomy czynią człowieka godnym. Godność człowieka. Od teorii do praktyki. Akceptacja faktu istnienia w nas wrodzonej i niezbywalnej godności skłania do refleksji. Jak przekłada się to na filozoficzne, abstrakcyjne pojęcie na relacje społeczne i kształtujące je normy? Do jednych z najważniejszych konsekwencji zalicza się związek pomiędzy świadomością godności człowieka a kodyfikowaniem praw mu przysługujących, na przykład Powszechną Deklarację Praw Człowieka, czy obecne w wielu krajach prawa pacjenta. Historia ludzkości każdego dnia ukazuje niestety szereg przykładów naruszających godność człowieka. Konflikty międzynarodowe, spory wewnątrzpaństwowe oraz rodzinne kłótnie to zachowania, z którymi mierzyć się muszą ludzie w każdym zakątku świata. Dlatego prawo powinno dawać wyraźne wytyczne strzegące podstawowej wartości człowieka. Czy jednak prawo, choćby najlepiej skonstruowane, stanowi warunek wystarczający dla kształtowania się postaw prospołecznych opartych na poszanowaniu godności ludzkiej? Choć jest ono niezbędnym regulatorem porządku społecznego, samo w sobie nie wystarcza. Ta niewystarczalność prawa może przejawiać się w szczególny sposób w bezpośrednich relacjach z drugim człowiekiem, zwłaszcza kiedy jedna ze stron znajduje się w niekorzystnym dla siebie położeniu względem drugiej. Na przykład, gdy jej wolność w kontekście prawa, sytuacji zdrowotnej czy uwarunkowań politycznych jest naruszana w stopniu mniejszym lub większym. Jaki zatem jeszcze warunek jest niezbędny w budowaniu postaw, o których mowa? W tym miejscu odwołam się do wypracowanej przez Lawrenca Kolberga teorii dojrzewania moralnego. W toku swych wieloletnich badań zaobserwował on różne stadia dojrzewania człowieka do odpowiedzi na świat wartości. Zainteresowanych całym tematem odsyłam na przykład do strony, gdzie zagadnienie to znajduje pełniejszy opis. Link można znaleźć w elektronicznej publikacji e-booka. Dla tematyki prezentowanego rozdziału istotne są następujące wnioski Kolberga. Na pewnym etapie człowiek realizuje wartości moralne, o ile znajdują one uzasadnienie w obowiązującym go prawie stanowionym. Wracając do zagadnienia wiodącego, osoby, których rozwój moralny uplasował się na poziomie zgodności z prawem, będą przestrzegały godności człowieka pod warunkiem, że reguluje to porządek prawny. Jednak życia nie da się zamknąć w ramy prawa. Nawet najbardziej precyzyjne legislacje nie rozwiązują wszystkich sytuacji społecznych. Z pomocą przychodzi tu drugi wybrany dla czytelników wniosek z badań Kolberga. Najwyższym etapem dojrzewania moralnego jest poszanowanie wartości moralnych z uwagi na fakt obecnego w nich dobra. Tak, to może brzmieć nazbyt filozoficznie. Przykład odnoszący się do zastosowania w praktyce teorii Kolberga znajduje się więc w ramce poniżej. Informacja z ramki. Sytuacja. Do sklepu przychodzi klientka w wieku senioralnym. podaje osobie przy kasie cały portfel, prosząc, by ta sama wybrała pieniądze za poczynione zakupy. Sprzedawczyni, korzystając z zaufania seniorki, ma możliwość przywłaszczenia choćby drobnej kwoty. Nie robi tego. Interesuje nas odpowiedź na pytanie. Jaka jest jej motywacja do uczynku z pewnością moralnie słusznego? Odpowiedź pierwsza. Sprzedawczyni powstrzymuje się od kradzieży, ponieważ wie, że prawo na to nie zezwala, a za jego naruszenie mogą spotkać ją poważne konsekwencje. Odpowiedź druga. Sprzedawczyni powstrzymuje się od kradzieży, ponieważ żywi wewnętrzne przekonanie, że czyn ten jest moralnie zły, że pociąga krzywdę drugiego człowieka. Według Kolberga jest to rozumowanie na najwyższym poziomie dojrzałości moralnej. Koniec informacji z ramki. Zatem świadomość godności drugiego człowieka można uznać za ważny regulator relacji międzyludzkich. Dyskusyjna jest sprawa, czy bycie wyposażonym w godność wynikającą z samego faktu przynależności do gatunku ludzkiego wystarcza, by oczekiwać szacunku. Czy nie należałoby uzupełnić tejże cechy o konieczność godziwego postępowania? Słusznym zdaje się pogląd, że tak. I oto dochodzimy do ważnego spostrzeżenia, które warto sobie przyswoić. Jeśli uznaję, że mam godność, powinienem postępować moralnie słusznie, co między innymi oznacza postawę poszanowania godności drugiego człowieka. Czyż nie jest to idealny sposób na otwartą relację w wymiarze wielokulturowym? Do tego wrócimy w kolejnym podrozdziale. Tolerancja. Jedna z najbardziej wymagających idei moralnych. Trudna do realizacji, a jednocześnie stojąca u podstaw etyki w wielokulturowym świecie. Zrozumienie kryteriów tolerancji i jej ograniczeń pozwoliłoby zbudować świat wolny od napięć w relacjach międzyludzkich i międzykulturowych. Omówimy pokrótce wspomniane kryteria. Podstawą tolerancji są pewne zachowania, o których warto pamiętać. Oto one. Pierwsze. Zaistnieje w otaczającym mnie środowisku czynnik, postawa, zachowanie, który wywołuje we mnie sprzeciw, może być nawet w opozycji do mojej hierarchii wartości. Drugie. Mam możliwość zadziałania na niekorzyść tego zjawiska. Mogę próbować w sposób siłowy, perswazją, rozsiewaniem nieprawdziwych informacji, zmienić istniejący stan rzeczy. Trzecie. Powstrzymuję się od działania na szkodę, o której mowa w punkcie drugim. Tak rozumiana tolerancja nazwana jest w etyce tolerancją negatywną, gdyż wyraża jakiś brak. W tym kontekście brak naszej reakcji niszczącej cudzą postawę czy poglądy. Jest to minimum moralne, co do którego jesteśmy zobowiązani. Jednocześnie idea tolerancji jest ideą roszczeniową. Ja wykazuję się tolerancją wobec ciebie, ale ty wykazujesz się tolerancją wobec mnie. Wskazuje się również na zjawisko tolerancji pozytywnej. Postawa ta idzie znaczny krok w przód poprzez dodanie ostatniego kryterium, które najlepiej ujmuje wypowiedź Voltaire. Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale do końca życia będę walczył, abyś miał prawo je głosić. Tolerancja pozytywna to nie tylko powstrzymanie się od działania na niekorzyść zjawiska, o którym mowa w punkcie pierwszym. To aktywne jego wspieranie przez kierowanie się poszanowaniem równości wszystkich ludzi. Dzieje się to z zachowaniem granic tolerancji. Literatura tematu wskazuje na kilka źródeł uzasadniających istnienie tolerancji, lecz ich omówienie pozostaje poza ramami przedstawianego rozdziału. Niewątpliwie jedną z najistotniejszych wartości, na których osadza się tolerancja, jest godność człowieka i płynąca z niej, rozumiana w kontekście moralnym, równość międzyludzka. Tolerancja ma swe granice, inaczej wymagałaby od nas otwartości na postawy antyspołeczne. Zdecydowanie stawiamy sprzeciw tej myśli. Trzeba jasno zaznaczyć, że tolerancja powinna być wdrażana tylko wobec postaw, poglądów, zachowań, które mieszczą się w granicach prawno-moralno-politycznych. Podkreślić też trzeba, że tolerancja jako postawa moralna nie jest tożsama z akceptacją. Możemy akceptować poglądy odmienne, wręcz z nimi sympatyzować, ale nie musimy. Tolerancja, jak już powiedziano, stanowi minimum moralne w trosce o wielokulturowy świat. Podrozdział 5. Godność człowieka jako nadrzędna wartość wielokulturowych relacji w medycynie. W części 13.4 wkroczyliśmy w świat dwóch pojęć filozoficzno-etycznych w ich ogólnym znaczeniu. Obecnie spróbujemy osadzić je w środowisku wielokulturowości w medycynie, w kontekście praktyki podejmowanej wobec pacjentów, ich rodzin, jak i w relacjach pracowniczych. Celem części 13.5 oraz 13.6 będzie poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy poszanowanie godności człowieka oraz otwarcie się na zjawisko tolerancji mogą wspierać postawy prospołeczne w wielokulturowym środowisku medycznym? Godność pacjenta to godność człowieka przenikniętego obawą o swe życie i zdrowie. To godność jemu bliskich zatrwożonych koniecznością powierzenia kochanej przez nich osoby w ręce pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Wreszcie to godność ludzi, z którymi dzielimy trudy i radości wielogodzinnych dyżurów. Każdy uczestnik tej relacji wnosi do niej swój zasób kulturowy. Nie jest to niczym niezwykłym, bo przecież codzienne relacje, których doświadczamy w przestrzeni publicznej, również się tym charakteryzują. Co więc czyni płaszczyznę medyczną tak wyjątkową, że warto, a autorzy prezentowanego podręcznika takie właśnie założenie przyjęli, pochylić się nad znaczeniem godności człowieka jako wartości podstawowej właśnie w tym określonym obszarze, jakim jest medycyna w ujęciu różnorodności kulturowej. Pogląd, na którym oparliśmy się w części 13.4, zakłada, że godność została uznana za cechę przynależną każdemu z nas. Nie zależy ona zatem od rasy, płci, orientacji seksualnej, stanu majątkowego czy wieku. Co więcej, takie rozumienie wrodzonej i niezbywalnej godności nakazuje nam dostrzegać ją również w ludziach, którzy dokonali czynów moralnie niegodziwych. Podkreślić należy jednak w tej sytuacji słowo w ludziach, nie zaś w ich czynach, które zasługują na stosowne do winy potępienie i karę. Wróćmy teraz do zdania z wprowadzenia w tenże rozdział. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest zetknięciem się z jego odrębną kulturą w wieloaspektowym jej rozumieniu. Zatem ja, nawiązując relacje z tobą, w całym twym bogactwie kulturowym, staję równocześnie w konfrontacji z twoją, ale i moją godnością ludzką. Ja, przedstawiciel świata medycyny, i ty, pacjent, członek rodziny, bliski. Ty, moja koleżanka, kolega z pracy. Jaki jest więc najważniejszy skutek tego spotkania? Jest nim poczucie równości międzyludzkiej w obrębie podstawowej wartości, jaką stanowi godność. Jeśli potraktujemy ten wniosek z autentycznym, głębokim przejęciem, zrozumiemy, że już u progu kontaktu z drugim człowiekiem zaczynamy budować go na jednym fundamencie i to jakże silnym. Wszelkie zmienne wynikające z różnorodności kulturowej jedynie ubogacają tworzone przez nas relacje. Spróbujmy sobie zwizualizować tę myśl. Mamy do dyspozycji plac, na którym możemy postawić różnorodne budowle. Ten plac to metafora naszego życia zawodowego. Budowle to każdy człowiek, który się w tym życiu pojawi. Możemy stawiać każdą z nich wyłącznie na dedykowanej jej podstawie z otaczającym ją fragmentem chodnika. Istnieje jednak ryzyko, że przechodząc od budynku do budynku, będziemy narażeni na pokonywanie wyrw, nierówności powstałych między każdym z nich. Są one przecież niezwykle różnorodne. Tak jak nasi pacjenci i współpracownicy bywają spokojni, ale też i bardziej podatni na gwałtowne emocje, zdrowsi i weselsi, umierający i przygnębieni. Niektórzy z nich to ludzie młodzi i spragnieni życia, inni to seniorzy, niejednokrotnie przerażeni perspektywą chorób i zniedołężnienia. Są wreszcie ci z łatwością komunikujący się w naszym ojczystym języku oraz inni, z którymi komunikacja ta będzie bardzo utrudniona. Tak skonstruowany plac będzie z czasem zbiorowiskiem przypadkowych budynków, stwarzającym zagrożenie dla przechodnia wędrującego między nimi. Jeśli natomiast przyjmiemy już u początku naszej pracy koncepcję jedności i równości międzyludzkiej opartej na podstawie, jaką jest godność człowiecza, zaczniemy tworzyć ów metaforyczny plac od położenia na nim jednego, wytrzymałego fundamentu. Wielokulturowość każdego człowieka, którego spotkamy w życiu zawodowym, uczyni nasz plac barwnym, pięknym i bogatym. Ujęcie drugiego człowieka z perspektywy jego godności daje szansę już u podłoża na budowanie relacji moralnie słusznych, a tym samym sprzyjających podtrzymywaniu dobrej jakości życia chorych, ich godziwego umierania czy, w odniesieniu do współpracowników, korzystnej atmosfery w pracy. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest zetknięciem się z jego odrębną kulturą w wieloaspektowym jej rozumieniu. Każdy człowiek cechuje się wrodzoną i niezbywalną godnością ludzką. Zatem każde spotkanie z drugim człowiekiem to wejście w relację z Jemu, przynależną godnością ludzką. Wspomnieliśmy też wcześniej, że relacja z drugim człowiekiem staje się przyczynkiem do refleksji nad godnością, w którą ja sam jestem wyposażony. Zobowiązuje mnie ona do poszanowania także moich praw, mnie samego. I choć od pierwszego dnia studiów przyswajamy ideę Salus Aegroti Suprema, Lex Esto, czyńmy pacjenta centrum naszej troski przy jednoczesnym i proporcjonalnym oczekiwaniu szacunku wobec nas i wnoszonej przez nas kultury. Nasz wiek, płeć, narodowość i inne zmienne kulturowe domagają się takiej samej ochrony i szacunku ze strony pacjenta, rodziny, współpracowników, jakiej oni oczekują od nas. Podrozdział 6. Tolerancja a wielokulturowość w medycynie. Wiemy już z części 13.4, co oznacza termin tolerancja. Postawa ta pełni kluczową rolę w wielokulturowej medycynie. Stając w obliczu ludzi niosących ze sobą swój świat kultury, doświadczanych chorobą bądź troską o optymalną terapię, każda choćby przelotna relacja jest okazją do wykazania się postawą tolerancji. Im bardziej barwne kulturowo grupy napotykamy w pracy, tym jest to trudniejsze. Wymaga od nas powściągliwości w wyrażaniu sprzeciwu wobec inności. Podajmy przykład. Podjęliśmy pracę w kraju, w którym zwyczaje towarzyszące pożegnaniu zmarłego dalece odbiegają od tych, w których wyrośliśmy. Zachowanie bliskich zmarłego może wydawać nam się dziwne, drażniące. Może też zaburzać przyjęty przez nas harmonogram pracy. Jednocześnie mamy wiedzę, że pełnione przy zmarłym rytuały wypływają z wielowiekowej tradycji kulturowej tejże rodziny. Wiemy też, że szpital w pełni na te obrzędy zezwala. Jaką postawę przybierzemy? Czy miną, gestem, postawą ciała okażemy zniecierpliwienie, niechęć, nietolerancję? Czy nawet jeśli będzie nam towarzyszyć niezrozumienie i złość, powstrzymamy się od choćby tych drobnych gestów sprzeciwu? A może pójdziemy krok dalej, wkraczając na drogę tolerancji pozytywnej? Stworzymy środowisko aktywnie wspierające tę rodzinę? Godność chorych, ich świata, godność koleżanek i kolegów oraz nasza są tłem tolerancji harmonizującej relacje wielokulturowe także w medycynie. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest zetknięciem się z jego odrębną kulturą w wieloaspektowym jej rozumieniu. Każdy człowiek cechuje się wrodzoną i niezbywalną godnością ludzką. Zatem każde spotkanie z drugim człowiekiem to wejście w relację z jemu przynależną godnością ludzką. Podrozdział 7. Trzy komponenty postawy moralnej w odniesieniu do wielokulturowości w medycynie. Jednym z celów obranych dla bieżącego rozdziału uczyniono kształtowanie otwartej postawy wobec wielokulturowości w medycynie, przy jednoczesnym respektowaniu własnego świata wartości. Wyróżniono trzy komponenty postawy moralnej – kognitywny, afektywny i behawioralny. Uzupełnijmy zatem tę myśl. Mówiliśmy wcześniej o wartościach podstawowych, jak godność i tolerancja. Zostały one potraktowane jako baza do kształtowania dobrych relacji z innymi. Jednak poprzestanie wyłącznie na poszanowaniu godności, czego wyrazem jest tolerancja, nie wyposaży nas w kompetencje wystarczające do zbudowania prospołecznej postawy moralnej w kontekście wielokulturowości w medycynie. Skąd takie przekonanie? Otóż działanie na styku dwóch niezwykle szerokich pod względem wiedzy, wieloaspektowych obszarów, jakimi są wielokulturowość oraz medycyna, stanowi ogromne wyzwanie. Bogactwo konfiguracji pomiędzy nimi jest właściwie zbiorem nieskończonym. Terapia podjęta wobec pacjenta bezwzględnie wymaga z jednej strony wiedzy medycznej, z drugiej natomiast znajomości zwyczajów, obyczajów i norm regulujących kulturowość powierzonego naszej opiece człowieka. Nikt nie jest przynależny wyłącznie do jednej grupy kulturowej, określonej na przykład przez płeć. Identyfikujemy się jednoczasowo z wieloma cechami, o czym mowa była w części wstępnej rozdziału. Dla przykładu, inne reakcje na okoliczności związane z przyjściem na świat dziecka będą u młodej kobiety, rodzącej w swojej ojczyźnie, wśród osób znających i podzielających jej normy kulturowe. Inne natomiast u kobiety przebywającej wśród personelu medycznego o odmiennych wzorcach kulturowych, do tego pozostającej w związku partnerskim, nieheteronormatywnym. W jeszcze innym położeniu znajdzie się rodząca samotna matka. Chcąc więc pełnić całościową opiekę nad pacjentem, czego nieodłączną składową jest nasza godziwa postawa moralna, Niezbędnym staje się nieustanna troska o budowanie komponentu kognitywnego. O ile dostrzeżenie godności w człowieku jest punktem wyjścia do rozpoczęcia formowania tejże postawy, o tyle ustawiczne zdobywanie o nim wiedzy umożliwia nam wypracowanie w sobie właściwych ku niemu emocji. Sytuacje, przed którymi stajemy w medycynie, nieprzypadkowo są kanwą licznych, cieszących się popularnością filmów osadzonych w realiach szpitali, jak choćby Ostry dyżur, Grey's Anatomy czy Doctor House. Codzienne dramaty ludzkiego życia, nieoczekiwane zwroty akcji, radość przeplatana smutkiem, nadzieja i jej kres, zmęczenie pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników, tworzą konglomerat emocji na najwyższym szczeblu odczuwania. Jak łatwo zatracić w nim empatię. Nałóżmy na tę drogę szybkiego ruchu dodatkowe zmienne wynikające z naszej wielokulturowości. Poprzestanie wyłącznie na szacunku do godności drugiego człowieka będzie niewystarczające. Praca w oparciu o emocje bez podłoża wiedzy może okazać się zgubna dla każdej ze stron. Znając kulturowe źródła zachowań ludzkich, dużo łatwiej jest wzmacniać w sobie emocje pozytywne i wygaszać te negatywne. Zrozumienie, dlaczego nasz pacjent, jego bliscy, nasi współpracownicy zachowują się w określony sposób i świadomość znaczenia, jakie ma to dla kultury, z którą się utożsamiają, będzie pełniło rolę drogowskazów w plątaninie dróg. Oba elementy, kognitywny i afektywny, będą stanowić kanwę dla głównego przejawu podejmowanej przez nas pracy, do zachowania wyrażanego w działaniu. Wyposażony w wiedzę rozumiem innych, rozumiem, czyli otwieram się na pozytywne wobec innych emocje. Wyposażony w wiedzę, zasilany dobrymi emocjami, przechodzę do działania. Etyka wielokulturowości w medycynie skondensowana w pigułce, jak to z lekarstwami bywa. Bo przecież postawa moralna, z którą wchodzimy w świat medycyny, ma być jak najlepszy lek, a nie trucizna będąca mieszanką braku wiedzy, szkodliwych emocji i nietolerancji. Podrozdział 8. Podsumowanie. Przeszliśmy wspólnie przez teorię dającą jedynie skromne podstawy etyki w wielokulturowości medycznej. Jak wspomniano we wstępie, tematyka absolutnie nie została wyczerpana. Ośmielimy się rzec, że jest ona jedynie niezwykle skromnie zasygnalizowana. Treści rozdziału miały pełnić sokratejską rolę gzea, który kąsa, pobudza do myślenia. Może wywołają one u któregoś z czytelników nawet sprzeciw czy bunt. Dobrze, jeśli i tak się stanie, bo najważniejsze z perspektywy naszych bogatych kulturowo pacjentów, ich bliskich, naszych współpracowników i nas samych jest to, by snuć refleksje nad etycznymi podstawami relacji międzyludzkich, międzykulturowych. Nie sposób na koniec nie wspomnieć o istnieniu sytuacji trudnych, konfliktowych moralnie, generowanych na styku przejawów różnych kultur. Nie sposób ich uniknąć. Nie jest też możliwym podanie gotowej recepty na ich rozwiązanie, korzystne dla każdej uwikłanej w konflikt strony. Czasem nie jest to nawet wykonalne. Z pewnością czytelnikowi nasuwają się liczne przykłady sytuacji pozornie bez wyjścia, charakterystycznych dla jego kraju, miejsca pracy, kultury, aby jednak nie pozostawić czytelnika w całkowitej pustce propozycji rozwiązań problemów moralnych na tle wielokulturowości w medycynie, proponujemy zawsze u podłoża podejmowanych w dyskusji alternatyw stawiać wartości, o których mowa w kończącym się rozdziale. Godność człowieka, tolerancja, dojrzałość moralna na wysokim stopniu, a także rzetelna dawka wiedzy. Podrozdział 9. Ćwiczenia praktyczne. Refleksja końcowa. Zagadnienia etyczne w odniesieniu do wielokulturowości w medycynie, a model Empower. Małgorzata Szkup. Rozdział ten porusza kluczowe pytania dotyczące tego, jakie wartości moralne sprzyjają otwartości na różnorodność kulturową w medycynie. Szczególny nacisk położono na takie pojęcia jak godność osoby ludzkiej, tolerancja i dojrzałość moralna. Wszystkie te elementy są głęboko zakorzenione w modelu Empower, zwłaszcza w jego filarach – wielokulturowości, profesjonalizmie, dobrostanie oraz zasobach edukacyjnych. Autor podkreśla, że każda interakcja w środowisku medycznym z pacjentem, członkiem rodziny czy współpracownikiem jest równocześnie spotkaniem z unikalną tożsamością kulturową, a tym samym z niezbywalną godnością danej osoby. Takie ujęcie w pełni wspiera wizję Empower jako modelu promującego holistyczną, empatyczną i zorientowaną na osobę opiekę zdrowotną. Co istotne, tolerancja nie jest tu rozumiana jako bierna akceptacja, lecz jako świadome, etyczne powstrzymanie się od reakcji krzywdzących, czyli jako moralne minimum wymagane od profesjonalistów pracujących w środowiskach wielokulturowych. W rozdziale zaprezentowano także model postawy moralnej oparty na trzech komponentach – poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Struktura ta odzwierciedla nacisk Empower na działania oparte na refleksyjności, wiedzy i współczuciu, prowadzone w sposób etycznie świadomy i odpowiedzialny. Podsumowując, rozdział ten w istotny sposób wzmacnia wdrażanie modelu Empower w praktyce, pokazując, że etyczna kompetencja międzykulturowa to nie tylko zestaw umiejętności, ale przede wszystkim głęboka, oparta na wartościach postawa, zakorzeniona w szacunku, dojrzałości i autentycznej relacji ja-ty. Zgodnie z duchem filozofii dialogu oraz podstawowymi zasadami modelu Empower.